Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj kontynuujemy rozmowy dotyczące projektu Twoja i moja kultura, organizowanego przez Mosiński Ośrodek Kultury. Moimi gośćmi są pomysłodawcy kolejnych projektów, pani Ewelina Matyla, pan Radosław Trzciński i pan Adam Gust. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od pani Eweliny. Pani inicjatywa to Festyn, integracyjny piknik na terenie osiedla numer 7. Chce pani zebrać informacje ustne od najstarszych mieszkańców osiedla, informacje fotograficzne. Planuje pani opracować książkę pamiątkową, gablotę i konkurs przeznaczony dla najmłodszych osób. Dla kogo, dla jakiej grupy osób adresowana jest pani inicjatywa?
Cały zamysł tego pikniku to był przede wszystkim dla mieszkańców osiedla naszego, ale oczywiście nie tylko. Przez okres pandemii wszyscy siedzieliśmy w domu i tak dalej, więc myślę, że takie wyjście dla każdego mieszkańca Mosiny byłoby atrakcyjne. Do współpracy także zaprosiliśmy Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej. To jest stowarzyszenie, które działało wcześniej na terenie miasta Poznania. W tym momencie się przeniosło do Mosiny i tutaj chcą zacząć prężnie działać. Są mieszkańcami naszego osiedla, także nasze osiedle numer 7 jest jakby podzielone na trzy części. Jest część jakby przy jeziorze, później jest część sportowców i część poetów. Niestety jesteśmy jednym osiedlem, ale podzielone na trzy obozy i całym właśnie zamysłem jest tego to, żeby połączyć się te osoby starsze i te osoby młodsze, bo jest nasze osiedle, właśnie jest dużo takich osób jest napływowych, które dopiero przyszły tutaj i mieszkają. Więc fajnie by było, żeby wszyscy się zintegrowali i jakby połączyli swoje siły i byśmy mogli wszyscy wspólnie dowiedzieć coś więcej o naszym osiedlu.
A dlaczego warto interesować się historią osiedla, czy historią miejsca, które zamieszkujemy? I co jest największym potencjałem osiedla numer 7?
Czyli gmina Mosina i osiedle numer 7 ma duży potencjał mieszkaniowy, turystyczny i przyrodniczy. Tendencją na naszym osiedlu jest przyrost liczby mieszkańców. Często właśnie, jak wspominałam, napływowych, niezwiązanych z naszą gminą. Chcielibyśmy zbudować lokalną świadomość obecnych i przyszłych mieszkańców naszego osiedla.
A od czego rozpocznie pani swoje działania wynikające z inicjatywy, którą pani proponuje?
Czyli działania jakby już są rozpoczęte. Pierwszym naszym działaniem było poproszenie właśnie tych starszych mieszkańców, którzy tu już długo mieszkają, o różnego rodzaju zdjęcia. Już zbieramy zdjęcia, informacje na temat naszego osiedla, jak wcześniej wyglądało i tak dalej. Też ogłosiliśmy już konkurs dla dzieci, które przygotowują swoje prace. Konkurs pod tytułem Moje osiedle za 10 lat. Więc jakby już te wszystkie prace są już wdrążone i już działamy.
A co zostanie włożone do kapsuły czasu, którą planuje pani przygotować?
Do kapsuły czasu na pewno chcemy zrobić zdjęcie pamiątkowe wszystkich mieszkańców mieszkańców, którzy przyjdą na nasz piknik. Na pewno włożymy te prace, które dzieci wykonają. Za 10 lat będziemy chcieli otworzyć ponownie kapsułę i zobaczyć faktycznie, jak to nasze osiedle się zmieniło. Na pewno będziemy także chcieli włożyć zdjęcia, które obecnie jak nasze osiedle wygląda, żeby porównać za 10 lat, jak to wygląda, tak? Czy jak w przestrzeni czasu, jak nasze osiedle się zmieniło.
Do jakich refleksji może skłaniać taka kapsuła czasu?
Czyli inicjatywa z kapsułą czasu ma wymiar symboliczny, ale też właśnie składający do refleksji, że to właśnie od nas zależy, jak za parę lat będzie wyglądało nasze osiedle, w jakim kierunku pójdziemy, w którą stronę się zwrócimy, czy będą to betonowe miasta, czy też harmonijny rozwój i dbanie o naturalne piękno naszej gminy.
Dobrze, jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Kiedy przewiduje pani jej wykonanie? Kiedy ona będzie się odbywała?
No jeśli oczywiście tutaj jakby koronawirus nam pozwoli, no to mamy plan na 5 września będzie realizowany tutaj piknik. Będą oczywiście, już działamy nad plakatami, informacje na Facebooku będą rozwieszane, więc wszyscy mieszkańcy mam nadzieję, że będą poinformowani, abyśmy wspólnie mogli spędzić ten czas.
Pan Adam planuje przygotować projekt związany z fotografią. Co jest celem pana inicjatywy?
Ja myślę, że podobnie jak wszystkie te projekty, głównie chodzi o integrację, o to, żeby ciekawe, inspirujące się nawzajem osoby się spotkały. I na pewno też częściowo chodzi mi o udokumentowanie pewnego momentu w historii naszej gminy.
Planuje się Pan posługiwać techniką mokrego kolodionu. Na czym to polega?
No teraz tak, to jest skomplikowany bardzo proces. Myślę, że będzie potrzebny tutaj taki mały zarys historyczny, jak to się wszystko odbywało. Więc fotografia, pierwsza fotografia w ogóle utrwalona, pierwszy obraz jest z 1826 roku. I w 1839 roku została zarejestrowana daguerreotypia jako pierwszy proces. I problemem tego procesu było to, że poza tym, że był bardzo niebezpieczny, bardzo niezdrowy dla organizmu, to był niemożliwy do reprodukcji. Taka fotografia była jedyna, nie dało się jej skopiować. I odpowiedzią na to była druga technika, która umożliwiała robienie kopii. Tak prosto tłumacząc to, można powiedzieć, że na papierze były chemikalia światłoczułe i potem jeden papier do drugiego przykładając, można było robić jego kopię, ale każda kolejna kopia była gorsza i gorsza, więc wtedy przyszła właśnie technika mokrego kolodionu jako trzecia najstarsza z 1851 roku, więc już 170 lat w tym roku ma ta technika. I polegała ona bardzo ogólnie na tym, że negatyw powstawał na szklanej szybce, był bardzo podobny do daguerreotypii, do tego pierwszej techniki, która była bardzo dokładna, wręcz nieporównywalna z aktualnymi cyfrowymi zdjęciami, była naprawdę dużo bardziej szczegółowa i dało się dodatkowo kopiować. Można było z takiego negatywu szklanego potem robić nieskończenie wiele kopii i każda kopia była takiej samej jakości, więc jest to może trochę zapomniana technika, a chyba najważniejsza technika, jeżeli chodzi o to, jak zmieniła podejście do fotografii i jak bardzo popularna była to technika, bo poprzednie dwie były opatentowane i tylko bogatych ludzi było stać na to, a z kolei kolodion jest techniką, która nie była nigdy opatentowana, była oddana do ludzi po to, żeby wszyscy mogli z niej korzystać.
Za pomocą tej techniki chce Pan dokumentować historię. W jaki sposób, co chce Pan przedstawić za pomocą tej techniki?
Projekt mój będzie się skupiać na osobach związanych z kulturą szeroko rozumianą, więc mówimy o sporcie, o sztukach plastycznych, o najróżniejszych dziedzinach. I o nich będą te prace. Ale też bardzo istotną kwestią w tym procesie, akurat którego będę używać, jest fakt, że te zdjęcia, kiedy będą oglądane za 100, 150, 200 lat, a jest to technika, która jest udowodniona jako jedyna, że tak długo przetrwa w stanie nienaruszonym, jest też obiektem. Jest obiektem, który był wtedy, kiedy były robione zdjęcia na miejscu, był tam, gdzie były te osoby. Dzięki temu aktualnie możemy oglądać zdjęcia z połowy XIX wieku i ze świadomością, że to zdjęcie było tam razem z tymi ludźmi, z tym fotografem, z tymi osobami sfotografowanymi. I myślę, że podobnie będzie z tymi moimi zdjęciami, z tym moim projektem, że za jakiś czas będzie doceniony ten aspekt fotografii, że te zdjęcia były tam w tym miejscu, w tym samym czasie, kiedy osoby portretowane były.
W zgłoszeniu pisał Pan, że widzi Pan potencjał artystyczny w gminie Mosina. Jaki to jest potencjał?
Na każdym polu. Ja mam wrażenie, że Mosina nie ma jeszcze takiej swojej tożsamości miejskiej. Jest mnóstwo pól, na których możemy to miasto rozwijać pod względami artystycznymi. Rzeczą mi bliską sercu jest na pewno kwestia rezydencji artystycznych, czyli zapraszanie, wymienianie się doświadczeniami z artystami z całego kraju czy z całego świata praktycznie. Myślę, że wiele, wiele korzystnych rzeczy wynika z zapraszania osób, pokazywania naszego rejonu. Myślę, że też da to takie spojrzenie nam z cudzej perspektywy i docenimy również sami te wszystkie miejsca, to wszystko, co nas otacza tutaj.
Zatem jakie miejsca są szczególnie inspirujące, czy też jakie miejsca powinny zostać ożywione?
Jeżeli chodzi o ożywione miejsce, mamy Galerię Sztuki Miejskiej w Mosinie, która moim zdaniem powinna być bardziej otwarta. I to jest na pewno miejsce, na którym mi osobiście bardzo zależy. Zastanawiając się też nad miejscem dla mojej wystawy, natknąłem się na stare kino, które jest na ulicy Kościelnej, jeżeli się nie mylę, na tej ulicy, gdzie jest kościół. Wydaje mi się to niesamowicie inspirujące miejsce, że zachowało się, podobno w środku wygląda bardzo ciekawie cały czas, tylko jest używane do zupełnie innych celów aktualnie, ale takich miejsc nie ma niestety dużo, bo nie zostało dużo zabytków w naszej gminie.
Kolejną osobą, którą gościmy dzisiaj, jest pan Radosław Trzciński. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na połączenie muzyki, sztuki i sportu?
Pomysł zrodził się około rok temu podczas wydarzenia Projekt Rap Plener, które odbyło się pod koniec lata na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Mosinie. Tamto wydarzenie skupiało się tylko i wyłącznie wokół muzyki, przez co generowało całą masę pustej, niewykorzystanej przestrzeni, która aż biła w oczy. Na przykład puste boisko czy puste aleje. Stąd też pomysł, by ewoluować i stworzyć zupełnie nowe wydarzenie o dużo szerszych horyzontach i dużo większych możliwościach i dużo bardziej angażujące publiczność niż samobierne słuchanie muzyki.
Mhm. Ale jak chce pan połączyć te trzy dyscypliny?
Wszystko będzie dziać się praktycznie równocześnie. Turniej w kosza będzie rozgrywał się na boisku. Obok tego będzie znajdować się scena, gdzie będą występować lokalni artyści. I do tego będą także przeprowadzane warsztaty na terenie szkoły oraz będą wystawy też niedaleko tego ich dzieł i różnych form artystycznych.
W swoim pomyśle planuje pan zorganizowanie warsztatów. Czego będzie można się podczas nich nauczyć? Kto może próbować też swoich sił w rozgrywkach sportowych?
Zaczynając od rozgrywek sportowych, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia do zapisania się do nas na turniej. A jeśli chodzi o warsztaty, na ten moment nie możemy jeszcze niestety potwierdzić w 100%, jakie dokładnie one będą. Niestety czekamy jeszcze na potwierdzenie oficjalne już tak na 100%, że którzy artyści zdecydują się przeprowadzić takowe i w jakiej formie. Cały czas jeszcze dogadujemy szczegóły współpracy i czekamy na ostateczny sygnał. Dopiero w momencie, gdy będzie już takie oficjalne potwierdzenie, pojawią się odpowiednie informacje na ten temat.
A osoby, które chciałyby zapisać się do rozgrywek sportowych, gdzie mogą to zrobić?
Planujemy rozpocząć, jakby to powiedzieć, rejestrację za pośrednictwem wydarzeń na Facebooku.
Chce pan zaangażować lokalnych artystów do współpracy. Dlaczego warto to robić?
Przede wszystkim dlatego, że są to bardzo interesujące osoby pełne ambicji, pasji i są bardzo chętni do podejmowania takowych działań. I też ważne jest to, żeby lokalni artyści swoje pierwsze kroki na scenie stawiali właśnie tutaj, na lokalnym podwórku, które przyczyniło się do stworzenia ich artystycznej duszy i tym, kim oni są na co dzień i jak wygląda ich sztuka.
Planuje pan w swoim projekcie wykorzystać sztukę uliczną street art. Mógłby pan powiedzieć, co to jest?
Street art ma bardzo wiele definicji. Dla niektórych osób będzie to bardziej graffiti, murale malowane na ścianach, czy obrazy przedstawiane na ulicach. Dla mnie jest to dużo szersze pojęcie. Każda forma nieograniczona przestrzenią czy budynkiem jest dla mnie street artem. Tak samo street artem jest osoba, muzyk, który występuje na ulicy, jak i osoba, która przedstawia swoje obrazy, rzeźby. Jest to na tyle szerokie pojęcie, że naprawdę ma nieograniczone pole manewru na tej płaszczyźnie.
Street art mógłby kojarzyć się czasami z aktami wandalizmu, skoro są to malowane obrazy na budynkach. Tutaj pan chce przełamać ten stereotyp.
Tak jest, dokładnie.
W swojej części muzycznej, swojej inicjatywy stawia Pan na rap. Dlaczego zwraca Pan uwagę na gatunek tej muzyki?
Przede wszystkim dlatego, że sam jestem od kilku lat jego reprezentantem tego gatunku i mam styczność z całą tą kulturą też w obrębie lokalnej i wiem, jak wielu utalentowanych chłopaków jest tutaj i uważam, że bardzo... Inaczej, uważam, że warto pokazać światu lokalnej publiczności, jak wielki talent mają te osoby i jak naprawdę fajne piosenki potrafią tworzyć.
Dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiejszej audycji była pani Ewelina Matyla, pan Adam Gust i pan Radosław Trzciński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję.